Na koniec chciałbym podać kilkanaście owoców zjednoczenia z Bogiem. Ponieważ ci wielcy przyjaciele, nasi święci, w różnym stopniu każdy z nich właśnie te owoce wymienia, taki katalog udało się jakby w całości zebrać spośród tych wszystkich świętych, aby też jednocześnie wam pokazać też, jak skutki tego zjednoczenia z Bogiem mogą się uwidaczniać potem w naszej codzienności życia. Pierwszy owoc to jest owocność w działaniu. Czym się to charakteryzuje, że jest taka niezwykła czystość i moc w działaniu, poczucie takiej pewności też, że Pan Bóg teraz ze mną jest i On mnie prowadzi w tym, co podejmuje. Często jest to działanie związane z naszym powołaniem. W małżeństwie, to jest oczywiste, żyjemy w małżeństwie, to przede wszystkim trwamy w sakramencie małżeństwa. Doświadczamy takiego owocowania, że mąż i żona odkrywają tą jedność w Bogu. Cieszymy się tą jednością w Bogu. Jesteśmy dla siebie nawzajem błogosławieństwem. To mąż i żona od rana sobie błogosławią nawzajem. Oni się cieszą, widząc różnorodność między sobą. Przeżyć, doznań, mężczyzna inny, kobieta inna. Postrzegamy pewne sytuacje, wątki życiowe inaczej. A mimo to doświadczamy ogromnej jedności też w małżeństwie i jesteśmy dla siebie wtedy błogosławieństwem. Po drugie, taki drugi owoc, to hart ducha, to taka cecha charakterystyczna, zwracają na to uwagę między innymi święty Bernard czy Jan od Krzyża. Pozwala działać w służbie miłości, ten hart ducha, bo on nie jest tylko skupiony na sobie samym. Człowiek, który przeżywa te wszystkie etapy i doświadcza zjednoczenia z Bogiem, to ukierunkowany jest zawsze na wypełnianie woli Bożej, a w niej niewątpliwie szczególną rolę odgrywa bliźni, o którym przecież Jezus nam mówi, że mamy go kochać, tak jak on sam go miłuje. Po trzecie, to doświadczenie nieustannej modlitwy, mówią inaczej permanentnej. No, zazwyczaj kojarzymy sobie modlitwę jako moment, w którym, tak jak żeśmy przed chwilą zgromadzili się w kaplicy, by w konkretny sposób do Boga się zwracać w tym naszym zespole rekolekcyjnym. Ale trudno nam sobie czasem wyobrazić, że mogę się modlić wówczas, kiedy jadę samochodem, pociągiem, robię zakupy, wykonuję pracę w jakiejś firmie konkretnej, gdzie muszę się skupić na tym, co tą praca jest jakimś zadaniem dla mnie, prawda? I wtedy i umysł, wszystkie jakieś inne instrumenty moje są skoncentrowane na wykonywaniu, żeby ona solidnie i dobrze była zrealizowana. Ale okazuje się, że to wcale nie przeszkadza, by w tym czasie też trwać w modlitwie. Wszystko bowiem może w tym momencie stawać się formą modlitwy. Ja mogę tą pracę wykonywać w głębokim zjednoczeniu też z Bogiem. Ja mogę wypoczywać, ale jednocześnie w głębokim zjednoczeniu z Bogiem. Ja mogę robić zakupy, a jednocześnie w tych zakupach nie tracę kontaktu z Bogiem. To nie znaczy, że to tak cały czas jest, ale bywają takie chwile, święci mówią, że człowiek może przeżyć prawie 24 godziny z takim doświadczeniem ciągłej bliskości Boga i mojego trwania przy Nim. Po czwarte czy piąte, już nie pamiętam dobrze, wrażliwość na innych, na też im potrzeby drugiego człowieka. A kiedyś się spotkałem z taką osobą, też w kierownictwie duchowym, która mówiła, że ona tak ma tą wrażliwość ogromną, że się boi, czy czasem już nie popada w jakiś rodzaj dziwactwa, ponieważ widząc ludzi, którzy są gdzieś w mieście, na ulicach, tych, których nazywamy potocznie żulikami, prawda, albo nawet osobę, która gdzieś tam na dworcu siedzi, a on mówi, że ja już mam wrażenie, że już trzeba jej pomóc tej osobie. Już lecę się dopytuję, czy Pan Pani potrzebuje jakiegoś wsparcia, pomocy. Może Pan Pani chora, może Pan Pani źle się czuje, może Pan Pani potrzebuje jakiejś pomocy doraźnej, finansowej, jakiejkolwiek innej. Ktoś oczywiście może przesadzać tym aż bardzo, ale to jest jedna sprawa. Natomiast ta wrażliwość na potrzeby innych, ona się wtedy bardzo wzmaga w tym okresie naszego życia duchowego. Kolejna rzecz to jest kontemplacja i działanie. Otóż dwie rzeczywistości, które są wtedy łączone. To nie jest tak, że tylko kontempluję, a nie działam, albo odwrotnie, będę działał, ale bez kontemplacji. Prawda? Więc tutaj te dwie rzeczywistości pięknie się jakby uzupełniają, zaczynają wchodzić w jedną harmonię. Nie jest jedno kosztem drugiego. Kolejnym owocem zjednoczenia jest stałe dążenie do Boga. Czyli nie tylko takie chwilowe, takie, rozumiecie, tak amplituda, cyk, 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 prawda, skaczemy, jak huśtawka, prawda, od czasu do czasu. Tylko to jest stałe, permanentne, nieustanne dążenie do głębokiej więzi z Bogiem. Apostolska owocność. To jest podobne do tego owocowania w działaniu, z tym, że mówiąc o apostolskości, mamy na myśli też taką łączność z Kościołem, z instytucją też Kościoła, gdzie jakby jesteśmy otwarci na to, by tutaj Pan Bóg właśnie przez tą instytucję nam też pozwalał się rozwijać i działać. To może być we wspólnotach różnego rodzaju wówczas, prawda, charakterystycznych, które są przy parafiach naszych. I my w tej wspólnotę się angażujemy, jesteśmy jakby w ich obecności, w ich nurcie i podejmujemy właśnie w ramach tego charyzmatu danej wspólnoty taką posługę apostolskości. Dalej to jest oczyszczona, pełna radości i miłości postawa, no nie, że to nie jest coś takiego, że ja działam na zasadzie, czy jestem obecny wśród ludzi na zasadzie patrzcie na mnie, prawda, patrzcie na moją wielkość, duchowość i tak dalej, tylko odwrotnie. Ja jestem pełen radości, cieszę się drugą osobą, tych, którzy spotykam na drodze, nie przytłaczam ich swoimi problemami, niepowodzeniami, smutkami, rozczarowaniami, wprost przeciwnie. Jestem osobą, która może dźwigać w sobie nawet wielki ciężar krzyża, chorób, cierpień, ale ja z tym nie epatuję, nie chodzę, nie upubliczniam tego, wprost przeciwnie. Nawet staram się to ukrywać, a we mnie jednocześnie widać mnóstwo pogody ducha, radości i takiej ogromnej życzliwości skierowanej do drugiego człowieka. Kolejną taką cechą charakterystyczną tego okresu zjednoczenia i owocowania jest to, że zaczynamy na nowo odkrywać dzieło stworzenia, które Bóg uczynił. Niby wiem, że Pan Bóg świat uczynił, że mnie, ludzkość i tak dalej, ale w tym okresie zjednoczenia z Bogiem to odkrywanie stworzenia ma zupełnie inny smak. On jest jakby nowym blaskiem. Jakbyśmy zupełnie na ten obraz zaczęli patrzeć odkrywczo, totalnie odkrywczo. Niby widziałem do tej pory to drzewo, ono stoi tutaj już 50 lat i pewnie więcej, a ja od 50 lat na nie patrzę, ale teraz patrzę kompletnie inaczej na to drzewo. I w nim widzę ślady, znak, podpis Boga Stwórcy, prawda? Jestem zachwycony nagle tym wszystkim. To coś takiego.
To ja tak mam.
O, Adam tak ma teraz. Ja mam właśnie. Kolejny owoc to jest doświadczenie bycia w słodkich objęciach umiłowanego. To jest coś takiego, że mam pragnę. Chcę w tych objęciach przebywać, mało tego, ja doświadczam tego, że tak jest. że dobry Bóg, mój ukochany Ojciec, obejmuje mnie swoimi ramionami. I to nie jest uścisk, który mnie boli, tylko to jest uścisk, który daje mi poczucie i bezpieczeństwa, i takiego kochania, takiego bycia kochanym, prawda? To jak dziecko, które jak przybiegnie do mamusi, tatusia, prawda, no się, i och, już jest, i wszystko jest dobrze, prawda? I wszystko, jest, paluszek już nie boli, i kolanko rozbite nie boli i tak dalej. Wszystko jest dobrze. To, tak, to takie tego typu doświadczenie też wtedy towarzyszy nam w tym trwaniu w jedności z Bogiem. Oczywiście nie, wolno, nie można zapomnieć o tym, że w tym wszystkim jest wielka radość. Tak jest. Nie radość, która przytłacza, nie chodzi o wesołkowatość. Radość, która wypływa z głębi zjednoczenia z Bogiem. To jest, trzeba by powiedzieć, optymizm, co za tym idzie. Chrześcijanie to ludzie niepoprawnego optymizmu nawet. Tam, gdzie jest wiele nieszczęścia i zła, a chrześcijanin nawet w tych najtrudniejszych sytuacjach, on widzi powody do optymizmu. Dlaczego? Bo przecież jego przyszłością jest Bóg i Królestwo Boże. A nie to, co się dzieje na ziemi chwilowo w tym momencie. Nawet gdy to ma posmak na przykład jakiejś tragedii, jakiejś katastrofy, czegokolwiek takiego. Chrześcijanie w takich sytuacjach nie załamuje rąk. Prawda? On, będąc zjednoczony z Bogiem, niesie w sobie dozę głębokiej radości. I o tym się mówiło czasami o takich świętych, którzy na przykład w okresie wojny, kiedy byli w tych obozach koncentracyjnych, prawda? I do takich osób, które w tych obozach koncentracyjnych, kiedy tyle dramatu było, tyle nienawiści, tyle krzywdy ludzkiej, tyle zła, tyle szatańskiego działania. A mimo to tam też byli ludzie, którzy nieśli w sobie doświadczenie wielkiej radości. I inni do nich lgnęli wtedy. Chcieli w ich obecności przebywać. Upojenie w Duchu Świętym. To kolejny wymiar owocowania tego w zjednoczeniu. Upojenie, no kojarzymy to oczywiście wewnętrznie, a nie w sposób myślę jaki. Tak. A tak, ale to właśnie ta sugestia, która popłynęła z Dziejów Apostolskich względem wtedy uczniów, których pierwszy raz zobaczono w takim stanie duchowym, który wskazywał na upojenie właśnie wtedy ich. Z tym, że to upojenie właśnie doskonale wiemy, że to było Duchem Świętym. Natomiast zewnętrznie dla niektórych wyglądało to zupełnie inaczej. Co się z nimi dzieje? Ale tak byli porwani przez Ducha Świętego, tak doświadczali tej charyzmatyczności jego w nim w sobie, że no, ich zachowanie było trochę inne i budziło jakieś zdziwienie, zaskoczenie, prawda, że oni w taki sposób przeżywają w tym momencie spotkanie z Bogiem, tą jedność z Nim. Ciekawe jest jeszcze jeden owoc, to jest wzrost naturalnej wiedzy. Wzrost naturalnej wiedzy to nie tej, która pochodzi ze szkół. Naturalna wiedza to ta, która płynie z natury człowieka, świata, który nas otacza, doświadczeń, przeżyć, które są gdzieś wokół nas. Czasem jedno z drugim się łączy, oczywiście. Ale to wypływa właśnie z tej głębokiej więzi z Bogiem, które wówczas człowiek przeżywa. Pewne rzeczy stają się, sytuacje życiowe nawet i tak dalej, stają się tak bardzo oczywiste, że zaskakują innych. I to stąd bywało tak, że na przykład do pewnych osób, zakonników, zakonnic, ale też i innych, którzy no, praktykowali taki okres pustelniczego życia i przebywali na tej pustelni, zaczynali lgnąć do nich ludzie, bo stwierdzali, że oni są tymi, którzy mogą im poradzić, co mają w życiu robić. Szukali więc takich duchowych porad. Często ci pustelnicy takich porad udzielali. One nie miały nic wspólnego z wykształceniem takim, którym ma charakter szkolny. Tylko to była wiedza płynąca z głębokiego doświadczenia obcowania z Bogiem. Jakby w sposób naturalny ona się wtedy w człowieku pojawiała. To był owoc. Inaczej mówiąc, Pan Bóg w ten sposób obdarowywuje takie osoby, które właśnie w tym zjednoczeniu z Nim trwają. I to by było na tyle, jeśli chodzi o te owoce zjednoczenia. I powrócę do tej myśli, którą jakby wczoraj chyba, czy dzisiaj, nie, chyba to wczoraj powiedziałem. Mianowicie, że po tych zaślubinach z Bogiem jeszcze coś więcej może być. Bo to się na tym nie kończy. Ponieważ Bóg jest tak wspaniały, nieskończenie wspaniały i piękny, nieskończenie wieczny, wieczny wiecznością, wieczny też swoją mądrością, doskonałością, pełnią, harmonią i tak dalej, że my się nigdy nie znudzimy, będąc przy Bogu, ciągle odkrywać coś nowego w tej relacji z Nim. Dlatego to, co najlepsze, to wciąż dopiero przed nami, a nie za nami. Wszystko, co najlepsze, dopiero przed nami. I to też chrześcijanin doświadcza w swoim życiu. Że on nie tylko wspomina na zasadzie, o, to co najlepsze to już było, prawda? I tylko kumon pony obcina, prawda? I zdrowie to już było. Wszelkie takie młodości, doznania, przeżycia, fantastyczne uczucia i nie wiem, tam jeszcze inne rzeczy. Teraz ten głos kiepski, prawda? Kiedyś to się śpiewało. I nie wiem, żeście zauważyli, że wielokrotnie niektórzy, tak jak już upłynie trochę lat im w życiu, to potem, gdy się spotykają w gronie i zaczynają rozmawiać ze sobą, to najczęściej to jest na zasadzie wspominania, że wszystko, co było już najlepsze, to już dawno temu minęło. No i wtedy miło tylko powspominać. Chrześcijanin zupełnie inaczej patrzy. Co najlepsze dopiero przede mną, ja dopiero za tym tęsknię, ja dopiero tego pragnę, to jest dopiero przedsionek tego wszystkiego. To życie ziemskie to jest taki przedsionek prowadzący mnie dopiero do cudownej chwały, szczęścia i pełni mnie samego jako człowieka. Ja dopiero się będę spełniać. To wszystko dopiero przede mną. No i co, daj Boże, amen.